Kochani, kolejna środa. Jak zwykle rozmawiamy z Frankiem. Franek przy telefonie na peronce, bo tak w zakładzie karnym nazywacie korytarz. Witaj, cześć.
Cześć Janku, dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Tak właśnie nazywamy korytarz peronka.
Słuchaj, Franek, dziś będzie taki temat: karma wraca. To powiedzenie funkcjonuje jakoś tam u Was w zakładzie karnym?
Karma. Myślę, u nas funkcjonuje. Myślę, że to wszędzie funkcjonuje. Myślę, że tak samo funkcjonuje w zakładzie karnym, jak i funkcjonuje na całym świecie. Myślę, że to jest ta sama karma, no, co mi do głowy przychodzi. No, karma. No, wydaje mi się, że, a nawet tak jest, że świat niczym jakieś lustro, zwierciadło. Jak staniemy przed lustrem, no to jak będziemy mieli minę złowrogą, no to nie zobaczymy gościa uśmiechniętego. No a tym samym, jak przez całe nasze życie, jacy jesteśmy, jakie uczynki robimy, czy jesteśmy dobrzy, czy źli, jaką energię wysyłamy po prostu od siebie w świat, no to ta energia przecież nigdzie nie znika, ona później do nas wraca i to wydaje mi się, że w najmniej oczekiwanym momencie i to z jeszcze większą siłą, więc to chyba tak po prostu działa i bez względu na to, czy jesteśmy tutaj, czy tam.
No tak, dokładnie, bo możemy być źli albo dobrzy i to do nas wróci. Wróci do nas zło albo dobro. Mnie chodziło o to, czy ktoś kiedyś się spotkałeś z czymś takim, że ktoś coś takiego powiedział, karma wraca.
To znaczy w najprostszym przykładzie to mogę podać przykład, że do mojej kadencji pobytu w zakładzie karnym spotkałem już nawet kilkanaście bodajże osób, które wróciło z powrotem, wyszli, mieli małe wyroki, no i zachowywali się może niestosownie, tak delikatnie mówiąc, no i można powiedzieć, że karma ich spotkała, no bo wrócili z powrotem do zakładu karnego, więc
tak, taki zło powoduje przykład. Zło. Dokładnie. Ostatnia tak. Nasza rozmowa tu, jak chodzi o słuchaczy, zwrócili uwagę na tą pieśń. Ja tam ci przeczytałem dwie takie zwrotki takiej pieśni za Niemen Hen Precz. I słuchacze właśnie na to zwrócili uwagę, bo to jest przepiękna pieśń. W moim radiu Maria można jej posłuchać. Ona tam jest w kilku audycjach archiwalnych. I właśnie słuchacze zwrócili na to uwagę. I ja chciałbym dzisiaj wrócić do powstania styczniowego, bo o to mnie prosili. I teraz ci opowiem taką historię z powstania styczniowego, która tak jakby trochę dotyczy mojej rodziny, bo dziadek mojego dziadka brał udział w tym powstaniu i on miał, no tak można powiedzieć, taką drużynę, która składała się z chłopaków z Warszawy, którzy uciekli przed branką, czyli przed tym, żeby ich do carskiego wojska nie wziąć, i z takimi chłopami ze wsi. On też był chłopem, tak można powiedzieć. I oni tworzyli tak jakby jedną drużynę, ale jedni mieli inny cel, a drudzy inni. Tu mówię o chłopakach z Warszawy. No oni jeździli konno, walczyli, powiedzmy trenowali, ćwiczyli szable, lance. Natomiast chłopi ćwiczyli walkę z kosami. Według ciebie jest możliwe, żeby kosynier dał sobie radę z regularnym wojskiem? No tu musimy mówić o takim carskim wojsku z 1860 roku. Mieli karabiny, ale nie takie maszynowe, takie pojedyncze strzały oddawały. Ale jesteś sobie w stanie wyobrazić, że kosynier da radę takiemu żołnierzowi?
No, zacznę od podziękowań dla słuchaczy, że faktycznie słuchają, co widać po napływających pytaniach. No to Janku, winszuję takiej ciekawej historii też rodzinnej.
Ona nie jest taka bardzo ciekawa. Ja ją później opowiem i się Państwu przekonają, że nie jest taka, jak sobie wyobrażacie. Ale chciałem właśnie zapytać, czy według ciebie, jak walczył taki kosynier? Jak on to robi?
Wydaje mi się, że nie jest całkowicie w stanie, bo struktury naprawdę wojenne, wojskowe, ja myślę, że w tamtych latach też były rozwinięte, jest to całkiem inne tworzenie formacji szyków. Wydaje mi się, że na dłuższą metę. Może gdzieś jakaś faktycznie bitwa mogła być wygrana, ale tak naprawdę wydaje mi się, że bez zawodowego przygotowania raczej nie. Mhm. Jest to mało.
I dokładnie do tego samego wniosku doszedł ten dziadek mojego dziadka i wymyślił, że no skoro chłopi chcą tylko iść do powstania po to, żeby dostać ziemię, no bo to im obiecał, powiedzmy, tu w tym przypadku Zamoyski, hrabia Andrzej Zamoyski, no to niech oni idą do tego powstania, ale niech przeżyją. Natomiast no ci warszawiacy, skoro się zdecydowali walczyć z bronią w ręku, no to trudno, to jest ich wybór, ich ryzyko. I przygotował takie zajęcia, ponieważ on wcześniej miał do czynienia z takim oficerem jeszcze z powstania listopadowego, wiedział, na czym polega wojna, przygotował takie zajęcia. Ja tylko tak pokrótce powiem, no czyli tam powiedzmy ci warszawiacy z tymi lancami i szablami, no to, no to ćwiczyli jak kawaleria. Natomiast bardzo ciekawy jest system, jaki stosowali właśnie kosynierzy. Ten dziadek mojego dziadka zdecydował, że oni będą zajmowali się tak jakby taborem. Bili po prostu świnie, wędzili i tyle. Ale w obozie zostawali i musieli tego taboru bronić. I teraz ci opowiem, jak oni to robili, bo to jest naprawdę ciekawe. Nauczył go właśnie ten żołnierz z powstania listopadowego, tego dziadka mojego dziadka, jak się to robi. Mianowicie ci kosynierzy tworzyli taki czworobok. Ten czworobok składał się z dwóch rzędów. Pierwszy rząd kosynierów klęczał na jedno kolano i trzymał pochylone kosy, tak pod kątem 45 stopni. Drugi rząd stał za nimi i wymachiwał kosami. I teraz sobie wyobraź coś takiego. Z tego, co z tych opowieści tam u mnie w rodzinie, to wyglądało strasznie, bo te kosy to no, gwizdały tam, a jeszcze czasem była taka sprawa, że tam był jeszcze taki bęben, no ale to żeby rytm nadawać tym machaniu tych kosów.
Na pewno robiło wrażenie.
Robiło straszne wrażenie, ale powiem ci dalej. Ponieważ oni coś takiego potrenowali i poszli pod Miechów. To była jedna z pierwszych bitew powstania styczniowego, to było no tak w połowie lutego, chyba 17 lutego 1863 roku. Niecały miesiąc po tym, jak wybuchło powstanie, bo wybuchło 22 stycznia. I pod Miechowem, no właśnie ta część tej drużyny, tego mojego dziadka, poszła do walki jako kawaleria, a ci kosynierzy zostali w taborze. No oni tam przeżyli, tam była masakra, to jak ktoś chce, to sobie niech poczyta o Miechowie, gdzieś tam powinno to opisać, no to była straszna masakra. Ale ja bym chciał powiedzieć o tym, co się stało w obozie. Mianowicie oni jak wrócili i zobaczyli, co zrobili ci kosynierzy, bo tych kosynierów carskie wojsko zaatakowało. To było coś potwornego. Tu w tych wspomnieniach mam napisane, że to był wtorek i oni sobie przysięgli, że do końca tygodnia nie będą nic jeść. Ponieważ jak ci kosynierzy machali tymi no, a ci tam Ruscy ich okrążali i próbowali ich tam jakoś rozwalić, to ci, którzy klęczeli na to jedno kolano, jak się koń pojawił, tak powiedzmy, no już blisko nich, rozcinali koniowi brzuch. I ten koń padał. Z tego konia spadał jeździec i tego jeźdźca dobijał taki, akurat tam był cyrulik, który stał w środku i miał karabin. W ten sposób walczyli. I wyobraź sobie, że zrobiło się coś takiego, że no tam oni zarżnęli 6 koni, ale nie zabili żadnego carskiego żołnierza. Te chłopaki, jak pospadali ci Ruscy z tych koni, no tam dwóch było, czy trzech było rannych, to ci chłopi zatamowali im krew. Ten cyrulik, tak go nazywali, on tam się znał trochę na medycynie, po prostu pomógł im. I według ciebie to było dobrze czy źle?
To znaczy samo to, że ich zostawiali, że im pomagali. Tak, to było dobre, oczywiście.
Nie dobili ich po prostu.
Tak.
I wyobraź oczywiście, sobie, że oni w tym momencie, jak to wszystko zobaczyli, no bo smród z tych końskich trzewi był podobno potworny. To był luty, a sobie wyobraź, gdyby to było ciepło. Niewyobrażalne. I oni wtedy dopiero zrozumieli, czym tak naprawdę jest wojna. Bo oni myśleli, że wojna to jest tak jak w pieśni.
Ten atak unicestwili właśnie tamto wojsko, ale nie było też ofiar w ludziach. No. bardzo słusznie.
Tu mówimy tylko o tym przypadku, tam ofiar było mnóstwo, jak mówimy o tym Miechowie, ale mówimy o tym jednym przypadku. I oni mieli już dość w tym momencie całego tego powstania. Tam padło takie zdanie, że oni się na partyzantkę nie pisali. Wrócili tam do takiej swojej jakby enklawy w ordynacji zamojskiej na granicy zaboru austriackiego i zajmowali się przerzutem broni. I wyobraź sobie, że któregoś dnia, jadąc przez las, ten dziadek mojego dziadka razem z tymi swoimi warszawiakami, nie wiem, ich tam miał, 4 czy 5, patoczyli się na patrol rosyjski. Oni tam granicy pilnowali. No i on wydał rozkaz, gotuj, bo spodziewał się, że będzie atak. A ci Rosjanie oddali mu honor wojskowy.
Karma wraca.
Karma wróciła. Po prostu oni wiedzieli, co oni zrobili, ci jego ludzie, że nie dobili tych rannych. I to było dla nich ważne, bo co innego jest, ale no nie dobili. Był ranny, mogli go dobić. Leżał w tych wnętrznościach końskich, wystarczyło go chwytnąć.
A oni nie dość, że... To jest bardzo mocny przykład.
Tak. I wyobraź sobie, że to sprawiło, że bardzo dużo broni Rosjanie pozwolili przerzucić z Galicji tu do zaboru rosyjskiego. Między innymi Borelowski, jeden z największych dowódców powstania styczniowego, korzystał z tej broni. Tam nie tylko broń przerzucali, oni tam również przerzucali ludzi. Chciałem tylko, żeby uzmysłowić, no bo z tych moich wspomnień wynika, że to nie jest tak, że ludzie są podli. Podli to są politycy, bo to politycy wkręcili tych normalnych ludzi w coś potwornego. Każdemu się wydaje, że wojna to jest taka fajna, się pojedzie nas, jak byliśmy to uczyli, wojny na przykładzie 4 pancernych. Nie, wojna tak nie wygląda. Ci wtedy, jak szli do tego powstania, to też im się wydawało, że oni sobie będą tam z szabelką, prawda, na koniu śmigać. A tu się okazało, że to zupełnie inaczej wygląda. No ale tu w tym przypadku karma wróciła. Źle się to skończyło, to powstanie też się źle skończyło i o tym żeśmy mówili. Ja jeszcze raz zapytam, czy samo to sformułowanie karma wraca, czy kiedyś słyszałeś tam w zakładzie karnym?
Właśnie to jest tak jak do tego przypadku, który podałem, tak samo jest wiele innych przypadków, gdzie takie stwierdzenie było użyte i dotyczyło też bezpośrednio nas tutaj jako skazanych lub pracowników.
A ty oglądasz teraz tamtą telewizję, gdzieś rzuciło ci się w oczy na przykład coś takiego jak wizyta prezydenta pana Andrzeja Dudy w Wilnie?
Nie, niestety nie.
Bo widzisz, on właśnie był teraz w Wilnie i ja widziałem, jak powiedział, że Unia Europejska nie pomaga nam, jak chodzi o nasze problemy z uchodźcami na polsko-białoruskiej granicy. I teraz popatrz, bo my chyba nawet o tym żeśmy rozmawiali parę lat temu, jak Polska nie chciała przyjąć uchodźców, prawda? Jak tam był problem...
Tak.
No, i zwróć uwagę, że karma wróciła.
I wtedy tam... też ileś, właśnie różne kraje były zobligowane do tego, żeby ileś osób przyjąć, tak? Pamiętam, coś takiego było.
A myśmy tego zrobić nie chcieli. No to teraz karma wróciła. Dobrze by było, żeby wróciła. Dobra, no, wróciła. Musimy kończyć, Franek, bo znowu...
Można jeszcze faktycznie tą sytuację odwrócić i pomóc tym ludziom. Nie jest naprawdę za późno.
O tak, to prawda.
No ja też muszę kończyć, niestety zapewne Państwo słyszeli w tle dzwonek, który był parę minut temu, to właśnie jest przygotowanie do przeliczenia kontrolnego, więc jakie tutaj mamy, więc też...
Trzymaj się, Franek, powodzenia.
Dobranoc.
No cześć, do następnej środy.
Do usłyszenia.